Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Umiłowanie Kościoła przez Pawła VI przypomniał Benedykt XVI, odwiedzając rodzinne strony papieża Montiniego.
W Polsce obchodzony jest pierwszy dzień solidarności z Kościołem prześladowanym, poświęcony Indiom.
Milion świec symbolizujących ofiary aborcji w Hiszpanii zapłonęło w Saragosie.
8 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI odwiedza rodzinne strony Pawła VI, Brescia i Concesio w Lombardii na północy Włoch. Mimo padającego deszczu tysiące ludzi oczekiwało papieża, który dotarł tam przed południem samolotem z Rzymu. Po drodze z wojskowego lotniska w Gedi Benedykt XVI nawiedził kościół parafialny w Botticino Sera, gdzie złożył hołd pochowanemu tam świętemu archaniołowi Tadiniemu, kanonizowanemu pół roku temu w Rzymie.
Głównym wydarzeniem papieskiej wizyty w Brescia była msza przed tamtejszą katedrą. W homilii papież przypomniał wielkie umiłowanie Kościoła, którym odznaczał się sługa Boży Paweł VI i czemu niejednokrotnie dawał wyraz. Widział on wspólnotę wiernych niczym ewangeliczną wdowę, ubogą i wolną, świadomą samej siebie i pragnął, by taką była w dialogu ze współczesną ludzkością.
Cari amici,
drodzy przyjaciele, zwracam się tu w sposób szczególny do współbraci w biskupstwie i kapłaństwie. Jak nie dostrzec, że kwestia Kościoła, jego niezbędności w planie zbawienia i jego relacji do świata jest także dziś absolutnie centralna. Co więcej, że rozwój sekularyzacji i globalizacji zaostrzył ją jeszcze w obliczu niechęci do Kościoła z jednej strony i religii niechrześcijańskich z drugiej. Refleksja papieża Montiniego o Kościele jest bardziej niż kiedy aktualna, a jeszcze cenniejszy jego przykład miłości do Niego, nieodłączniej od umiłowania Chrystusa. Misterium Kościoła, czytamy w jego encyklice Ecclesiam Suam, nie jest jednak tego rodzaju prawdą, która by się zamykała w ramach wiedzy teologicznej, ale winna wejść w samą praktykę życia, by wierni, zanim jeszcze wyrobią sobie jasno pojęcie o tej prawdzie, mogli ją poznać niejako doświadczalnie.
Benedykt XVI przypomniał także nauczanie Pawła VI o kapłańskim celibacie, który wyraża miłość Chrystusa do Kościoła i jego całkowite oddanie ludzkości. Na zakończenie liturgii odmówiono Anioł Pański, a poprzedzające modlitwę rozważanie papież poświęcił maryjnej pobożności, jaką odznaczał się Paweł VI, łącząc osobę Matki Bożej z tajemnicą Kościoła.
W tej perspektywie niezapomniane pozostaje przemówienie, jakie wygłosił on na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II 21 listopada 1964 roku. Podczas tej sesji promulgowana została konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, której, jak powiedział Paweł VI, szczytem i ukoronowaniem jest cały rozdział poświęcony Matce Bożej. Papież zauważył, że chodziło tu o najobszerniejszą syntezę doktryny maryjnej, jaką kiedykolwiek opracował Sobór Powszechny. Jej celem było ukazanie oblicza Kościoła Świętego, z którym Maryja jest wewnętrznie złączona. W tym kontekście ogłosił on Najświętszą Maryję Matką Kościoła, podkreślając z żywą wrażliwością ekumeniczną, że nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny stanowi środek istotnie podporządkowany kierowaniu dusz ku Chrystusowi, aby w ten sposób zjednoczyć je z Ojcem w miłości Ducha Świętego.
W programie papieskiej wizyty jest jeszcze Concesio, rodzinna miejscowość Giovanniego Battisty Montiniego w pobliżu Bresci. Benedykt XVI odwiedzi dom przyszłego papieża oraz Instytut Pawła VI, będący ważnym międzynarodowym ośrodkiem studiów i dokumentacji. Tam przewidziano ceremonię inauguracji nowej siedziby Instytutu oraz wręczenie prestiżowej nagrody Pawła VI. Tym razem laureatem jest słynna francuska seria wydawnicza Source Chrétienne, specjalizująca się w publikacjach tekstów patrystycznych i wczesnochrześcijańskich.
W swoim przemówieniu papież skupił się na znaczeniu wychowawczym nauczania Pawła VI. Uznał ten temat za ważny w związku z obecnym kryzysem edukacyjnym. Polega on przede wszystkim na poddawaniu w wątpliwość wartości osoby, prawdy, dobra i życia. Z drugiej strony daje o sobie znać głód wartości – stąd potrzeba edukacji, która byłaby świadectwem, a w przypadku wychowawców chrześcijańskich – świadectwem wiary. Z kryzysu obecności Chrystusa w ludzkim myśleniu i działaniu Giovanni Battista Montini zdawał sobie sprawę już przed wojną. Dlatego pełniąc w Kościele różne funkcje, między innymi duszpasterza akademickiego, wiele wysiłku poświęcił sprawie chrześcijańskiego wychowania młodych pokoleń. Akcentował przy tym konieczność formacji integralnej, to znaczy harmonizującej jej wymiar kulturowy ze znajomością nauki chrześcijańskiej i praktycznymi aspektami życia.
Giovanni Battista Montini kładł nacisk na formację młodych, aby uzdolnić ich do konfrontacji z nowoczesnością. Konfrontacji często trudnej czy wręcz krytycznej, ale zawsze konstruktywnej i dialogicznej. Co do nowoczesnej kultury, akcentował jej niektóre negatywne cechy w sferze poznania czy działania, jak subiektywizm, indywidualizm i bezgraniczną afirmację podmiotu. Jednocześnie jednak uznawał za konieczny dialog, poczynając od solidnej formacji doktrynalnej, której zasadą jednoczącą była wiara w Chrystusa. Chodziło o uformowanie dojrzałej chrześcijańskiej świadomości, zdolnej do relacji ze wszystkimi, jednak bez ulegania aktualnym modom.
Benedykt XVI przypomniał, iż Montini także jako papież podkreślał, że pluralizm kulturowy i szacunek dla innych nie mogą przesłaniać chrześcijanom ich podstawowego obowiązku służby prawdzie i miłości. Paweł VI widział też konieczność dania pierwszeństwa myśli przed działaniem, aby człowiek nie stał się numerem w ludzkiej masie. Wielokrotnie ostrzegał przed ideologicznymi pułapkami młodzieżowej kontestacji, między innymi w burzliwych czasach studenckiej rewolty 1968 roku.
Ostatnim punktem wizyty jest nawiedzenie kościoła parafialnego w Concesio, gdzie Giovanni Battista Montini został ochrzczony. Powrót Benedykta XVI do Rzymu przewidziano na godzinę 20.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Kościół katolicki w Indiach jest oburzony deklaracją przewodniczącego Indyjskiej Partii Ludowej Rajnata Singha, domagającego się wprowadzenia powszechnego zakazu konwersji religijnych. W ten sposób chce on powstrzymać masowe nawrócenie na chrześcijaństwo, które w jego przekonaniu są nielegalne. Tytułem przykładu powołał się on na sytuację w Stanach Chhattisgarh i Jharkhand, gdzie, jak podał, 30% ludności plemiennej zmieniło religię. Zagraniczni misjonarze przenikają do Indii, by niszczyć naszą kulturę, podkreślił polityk.
Wystąpienie Singha podsyca nienawiść do chrześcijan i jest spowodowane jego porażką w tegorocznych wyborach, twierdzi rzecznik prasowy Kościoła katolickiego w stanie Jharkhand. Wyborcy bowiem nie poparli nacjonalistycznej ideologii partii ani w wyborach ogólnokrajowych w kwietniu, ani w niedawnych wyborach stanowych. Z kolei zdaniem rzecznika prasowego indyjskiego episkopatu, lider partii ludowej po raz kolejny dąży do nasilenia podziałów w społeczeństwie. Przypomniał on również, że obowiązujący już w 5 stanach zakaz konwersji jest niezgodny z konstytucją, która gwarantuje wszystkim obywatelom wolność religijną.
W Polsce po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Poświęcony jest on sytuacji chrześcijan w Indiach, szczególnie w stanie Orissa, gdzie w ostatnich latach dochodziło do krwawych ataków na wyznawców Chrystusa. Dzień Solidarności zorganizowano z inicjatywy sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Jak podkreślił ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Kirche in Not, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym ma być okazją, by z ideą pomocy cierpiącym chrześcijanom dotrzeć do każdego wierzącego.
Ja przynajmniej nie liczę na to, że od razu nastąpi pewna zmiana, ale jeśli będziemy o tym mówić, to na pewno mamy szansę zmieniać pewien styl myślenia, czy robić pewne formy nacisku. W końcu, jeśli mówimy o tak zwanym społeczeństwie obywatelskim, które ma prawo głosu, to mamy prawo żądać pewnych podstawowych praw. Prawo do swobodnego wyznawania religii jest podstawowym prawem człowieka.
W czasie obchodów, oprócz modlitw, w niektórych diecezjach odbyła się zbiórka do puszek. Pozyskane w ten sposób środki umożliwią odbudowę zniszczonych świątyń, szkół czy ochronek dla dzieci w indyjskim stanie Orissa. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Milion świec zapłonęło na ulicach Saragosy wczoraj wieczorem. Każda ze świec oznacza jedno dziecko, które nie przyszło na świat z powodu aborcji. Milion. Tyle dzieci zginęło w Hiszpanii od wejścia w życie pierwszej ustawy o aborcji w 1985 roku. Dzisiaj najstarsze miałyby po 24 lata.
O godzinie 22 Ignacio García Julia, koordynator manifestacji, która odbyła się w październiku w Madrycie, odczytał manifest w obronie życia. Ponad 3000 wolontariuszy przystąpiło do zapalania świec, które zajęły blisko 4 kilometry. Najwięcej 300 tysięcy zapłonęło na placu przed audytorium, w którym odbywa się 4. Międzynarodowy Kongres ProLife. Na placu Pilar i ulicy Alfonsa I płonęło ponad 200 tysięcy świec, które utworzyły wielkie Tak dla życia. W innych miejscach formowano serca, małe dzieci i inne symbole życia. Kampania Milion Świec odbyła się w ramach 4. Międzynarodowego Kongresu ProLife. Wzięli w nim udział przedstawiciele 14 krajów, w tym także z Polski. Obrady kongresu odbyły się pod wspólnym hasłem Uwrażliwianie symfonią na rzecz życia. O konieczności uwrażliwiania do obrony życia mówiono z punktu widzenia medycznego, prawnego, społecznego, polityczno-medialnego i etyczno-antropologicznego. Ważnym elementem były świadectwa kobiet, które dokonały aborcji, forum młodzieżowe poświęcone fazom rozwoju ustawy o aborcji w Hiszpanii oraz prezentacja projektów innowacyjnych w obronie życia przez stowarzyszenia ProLife z kraju i z zagranicy. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kwestie społeczne znalazły się w centrum obrad francuskiego episkopatu. Podsumowując pięciodniowe obrady, kardynał André Ventrois zauważył, że życie społeczne coraz bardziej pozbawione jest chrześcijańskich odniesień.
Sytuacja kościoła we Francji, przemiany społeczne niosące ze sobą nowe wyzwania, wymagają ciągłej uwagi. Z tego powodu przedłużone zostały prace specjalnej komisji episkopatu do spraw duszpasterskich. Miejsce szczególne przyznano refleksji nad nauczaniem religii oraz studiami teologicznymi. Kardynał ogłosił również utworzenie dwóch nowych grup roboczych poświęconych istotnym problemom społecznym – ekologii i etyce pracy. Ekologia nie oznacza tu wyznawania jakiejś ogólnikowej ideologii, ale prowadzi do zmiany konsumpcyjnego trybu życia oraz większej wrażliwości na potrzeby bliźnich. Europa nie jest maszynką do produkowania dobrobytu, przypomniał kardynał Ventrois, ale miejscem realizacji godności osoby ludzkiej. Obrady plenarne zakończyła uroczysta msza w Bazylice Matki Boskiej Różańcowej. W homilii wygłoszonej z tej okazji kardynał Ventrois przypomniał postać wdowy z Ewangelii, tej, która oddała wszystko, jako przykład chrześcijańskiego zaangażowania w życie społeczeństwa niemal pozbawionego chrześcijańskich odniesień. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Izabela Jurasz.
Rdzenni Europejczycy skazani są na wymarcie, bo we współczesnej kulturze nie ma miejsca na pojęcie ofiary. A bez ofiar nie da się wychowywać dzieci, powiedział główny rabin Wielkiej Brytanii Jonathan Sacks. W ubiegłym tygodniu został on włączony do Izby Lordów. Zaraz po tym zaproszono go z odczytem do londyńskiego think tanku Theos. Poświęcił go porażce, na jaką skazana jest współczesna kultura liberalna w konfrontacji z kulturami religijnymi. W sposób szczególny przejawia się to w kryzysie demograficznym.
Rodzicielstwo wymaga wielkich poświęceń, a w kulturze, w której mówi się tylko o używaniu i natychmiastowej gratyfikacji, poświęcenie dla pokoleń, które dopiero mają się narodzić, nie znajduje żadnego oparcia, powiedział rabin Sacks. W swym wystąpieniu podjął on również polemikę ze słynnym stwierdzeniem Alberta Camusa, dla którego jedyny poważny problem filozofii sprowadza się do pytania, dlaczego nie mam popełnić samobójstwa. Camus się mylił, stwierdził Lord Sacks. Jedyne poważne pytanie filozofii brzmi, dlaczego mam mieć dzieci, a na nie współczesna kultura nie udziela żadnej odpowiedzi. Co więcej, jest to jedna z tych prawd, o których dzisiaj po prostu się nie mówi. Toczymy wielkie moralne debaty o zmianach klimatycznych, ale ani słowem nie wspominamy o rodzicielstwie, zauważył główny rabin Wielkiej Brytanii.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.